Boże, Duchu Święty, do Ciebie należy cały świat, do Ciebie należą nasze dusze. Ty stworzyłeś nas ludźmi wewnętrznymi. Tylko Twoje napełnienie może nas ożywić, dać nam światło, radość, pokój. Tylko napełnienie Tobą jest dla nas lekarstwem, balsamem na wszystkie nasze problemy i troski. Tylko napełnienie Twoją wiarą, łaską pochodzącą od Ciebie, daje nam właściwe widzenie siebie i naszych bliźnich. Tylko Twoja miłość jest miłością czystą, trwałą, wierną, przemieniającą, przenikającą nas we wszystkich sferach naszych pragnień, marzeń i dążeń. Prosimy Cię, Boże Duchu Święty, abyś odsłonił przed naszymi oczami prawdę o tym, że jesteśmy szczęśliwi w Tobie, że jesteśmy powołani do błogosławieństwa, do szczęścia, że już jesteśmy w Tobie, że Ty troszczysz się o całe nasze życie. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A zatem wczoraj mieliśmy ten wstęp, dzisiaj już pierwszą odsłonę tej mozaiki, która jest zapisana właśnie w 8 błogosławieństwach. Przypominam temat naszych rekolekcji. Jeśli chcesz być szczęśliwy, poznaj Ducha Świętego. Otóż błogosławieństwa to jest konstytucja Królestwa Bożego. To zmienia się w stosunku do starego prawa. Stare prawo regulowało wiele dziedzin życia. Tam było 600, już nie pamiętam ile, 23 przepisy prawa. One były potrzebne, ponieważ one regulowały wiele stosunków społecznych. Nawet to, co jest zdumiewające, a co było rewolucyjne na tamte czasy, to właśnie to, że w dzień wolny, w szabat, nawet nie wolno było pracować nawet niewolnikom, ani też zwierzętom. Więc tutaj Pan Bóg przez swojego sługę Mojżesza uwolnił ludzkość od niewolnictwa, przynajmniej ten jeden dzień. I dzisiaj trzeba się naprawdę modlić, żebyśmy ten dar Boży, a więc zniesienie niewolnictwa, pracy w jeden z dni, żebyśmy to przewrócili. Jesteśmy na etapie niewolnictwa, także to nie jesteśmy wcale postępowi. No, parę tysięcy lat jesteśmy do tyłu i dlatego też trzeba się modlić za obecny rząd, żeby miał odwagę i prowadzenie ze strony Pana Boga, aby podjął tę decyzję, żeby jednak w niedzielę dać ludziom możliwość odpoczynku. To jest prawo Boże. Ale niemniej te prawa, one były na zewnątrz człowieka. Wiemy o to, co to znaczy na zewnątrz. Wtedy, kiedy na przykład jako dzieci nie zgadzaliśmy się z opinią naszych rodziców, to te prawa były nam narzucane, one były na zewnątrz. I wewnętrznie się buntowaliśmy, odrzucaliśmy nakazy rodziców. Szczególnie to ten okres buntu młodzieńczego, gdzie właściwie młody człowiek w okresie dojrzewania buntuje się na wszystko, co jest mu podawane z zewnątrz. Właśnie my tego nie rozumiemy, że to jest ten etap, kiedy zasadniczo rodzice stają się kimś, z kim nie tożsamiamy się, a zaczynamy się utożsamiać z naszymi rówieśnikami. To jeden z psychologów włoskich nazwał właśnie okresem takich trzech rodzajów żałoby. Żałoby po utracie statusu dziecka, żałoby po utracie rodziców dzieciństwa i trzecia żałoba, to już nie pamiętam, co tam ten właśnie psycholog. W każdym razie widzimy, że dopóki prawo Boże jest czymś na zewnątrz nas, a więc nakazy Boże są takie, no jak muszę, to muszę, ale bez zrozumienia, bez akceptacji, to nie jesteśmy jeszcze wewnętrznie dziećmi Bożymi. I takie dziecko krnąbrne nie może być szczęśliwe. Dlatego, że szczęście jest czymś więcej niż radością, niż pokojem, niż określeniem czy odnalezieniem sensu życia. Jest tym razem. To znaczy szczęście to jest, ono się, szczęście powstaje i to no, trzeba powiedzieć bardzo konkretnie. Szczęście bazuje na pewnym fundamencie, na fundamencie trwałych odniesień do Boga i do ludzi. Na fundamencie trwałości, na czymś trwałym. Ale żeby ten fundament, którym jest Bóg, był trwały, to trzeba zobaczyć oczami pozytywnymi, pewnym światło, że Bóg naprawdę nie wyrządza nam w żadnym celu krzywdy. Więc żeby zdjąć z naszych serc tę okowę takiego krnąbrnego dziecka, trzeba pokazać, że Bóg jest dla nas największym przyjacielem. Znaczy jest tym sprzymierzeńcem naszego szczęścia. I właśnie Jezus w 8 błogosławieństwach odsłania przed nami, jakie są te fundamenty naszego szczęścia. To są właśnie, to jest 8 odsłon człowieka szczęśliwego. Te 8 błogosławieństw. I w teologii klasycznej, w tej tak zwanej pneumatologii klasycznej, katolickiej, rozwinęła się właśnie nauka o działaniu uświęcającym i uszczęśliwiającym właśnie Ducha Świętego na kanwie 8 błogosławieństw, 9 darów, 9 owoców Ducha Świętego i 7 darów Ducha Świętego. To są takie, to są te klasyczne takie punkty, które nam pokazują, w jaki sposób Duch Święty czyni nas szczęśliwymi. I pierwsza odsłona. Więc Ewangelia według świętego Mateusza. Przeczytamy wszystkie błogosławieństwa, ale dzisiaj rozważymy tylko to pierwsze. To jest rozdział oczywiście 5, wersety 3-10. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Drugie błogosławieństwo. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni, szczęśliwi. Trzecie błogosławieństwo. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, szczęśliwi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni, szczęśliwi, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni, szczęśliwi, czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, szczęśliwi, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Pierwsza odsłona tego fundamentu, który czyni z nas ludzi szczęśliwych. Jeśli to Duch Święty przed naszym sercem odsłoni, mamy wówczas po prostu zdolność zobaczenia tego duchem. Nasz duch widzi. W teologii mistycznej, czy właściwie w teologii mistyków, mówi się o dwóch poziomach zmysłów. Zmysły te cielesne i zmysły duchowe. I tutaj chcę powiedzieć, że istnieje ta podwójna sfera odbioru naszego właśnie rzeczywistości. Możemy na sposób duchowy odbierać. Niektórzy to utożsamiają, że człowiek duchowo, czyli przez intelekt poznaje porządek rzeczy, na przykład to tak zdolność widzenia wszystkiego, widzenia połączeń. Ale to nie tylko to. Istnieje nasza dusza, też odbiera rzeczywistość ponad zmysłami. Otóż, żeby nie być gołosłownym, bo to jest literatura. Teraz jest, 2 lata temu wyszła taka książka dwojga Amerykanów, Zmysły duchowe. Gavriliuk i ktoś tam jeszcze. Otóż oni przypominają tę naszą doktrynę z zakresu teologii duchowości. Tu podzielę się takim doświadczeniem. Otóż w 2009 roku było w moim życiu bardzo, bardzo dużo rzeczy, które mnie przygniotły. Po prostu mnie przygniotły. Więc widziałem, że ja z tego wszystkiego się sam nie wydostanę. A jeśli nie będę próbował się z tego wydobyć, no to ze mną koniec. Po prostu nie ma możliwości, żeby samemu to uczynić. Dlatego, że każdy człowiek ma to ograniczenie, jest istotą duchową, wrażliwą i pewne rzeczy przekraczają nasze możliwości. I wówczas poszedłem do kaplicy, bo mieszkam w takim budynku, gdzie jest kaplica wewnętrzna, na kolana i właśnie, i Panie Jezu, ja nie chcę do siebie należeć. Ja nie chcę należeć tylko do siebie. Ja chcę należeć do siebie. Ja całkowicie rezygnuję z siebie. I się poddaję całkowicie Tobie. I proszę, żebyś mnie wziął, żebyś mnie zaakceptował, żebyś przyjął. I żebyś to uczynił, proszę Cię, ja ze swojej strony czynię wszystko. I podjąłem wtedy właśnie taki radykalny post, taką pokutę. To było na tydzień przed Wielkim Postem. I to jest moje doświadczenie. I właśnie tam wtedy 2 dni właśnie o płynach, tylko środę, piątek. Byłem wtedy zawzięty, bo wiedziałem, że albo Pan mi pomoże, albo no nie dam rady. Więc byłem taki wewnętrznie zdeterminowany. Ale też zrezygnowałem ze słodyczy, z cukru, no i też z tego, co lubię, to kawy. Tak, bo raczej należę do niskociśnieniowców, więc. I gdzieś po około 2 tygodniach zauważyłem, że ja odbieram świat zupełnie inaczej, że jest coś we mnie, czego nigdy nie było wcześniej. Zauważyłem, że nie kontaktuję się z rzeczywistością przy pomocy zmysłów. Duch Święty po prostu tak mnie wypełnił, że ja po prostu miałem kontakt przez zmysły duchowe, nie przez zmysły fizyczne. Żadne bodźce zewnątrz w ogóle mnie nie raniły, nie dotykały, zero pokus. Więc było to dla mnie tak niesamowity stan, ja sobie pomyślałem, że pewnie tak, taki stan będzie w niebie. No ale jeszcze wtedy byłem w ciele. Niezwykły dar, który pochodzi właśnie od Ducha Świętego, wtedy, kiedy my stajemy się ubodzy duchem. Znaczy my nie chcemy niczego z tego świata, nie chcemy niczego posiadać, nawet siebie. Nawet własnego ja. My nawet z tego rezygnujemy, oddając to Bogu. Właśnie wtedy Chrystus wypełnia nas swoim duchem po brzegi. Ja mam to doświadczenie, coś takiego, jak gdyby Duch Święty mnie zamurował, odizolował, jak gdybym chodził w jakimś takim pewnym obłoku niewidocznym, który po prostu mnie izoluje od świata, moje zmysły od świata. Było to niezwykłe doświadczenie. Ono trwało jeszcze po... No niestety nie miałem wtedy kierownika duchowego. Żałuję, bo przestałem no właśnie te pokutę prowadzić na Wielkanoc. No i jeszcze ten stan tak trwał do połowy sierpnia. W sierpniu się zaczęły budzić te zmysły. A ja nie podjąłem wtedy dalej postu. No i potem się to wszystko wróciło tak, jak było. Czyli odbieranie świata poprzez zmysły. No i dramat. Po prostu ta różnica. Potem jeszcze podejmowałem wiele razy post. Ale już ta łaska nie przyszła. Czyli Pan Bóg mi po prostu chciał pokazać, również ze względu na was, że naprawdę posiadanie Boga, to bycie takim całkowitym żebrakiem, zdanie się na Boga, czyli zdanie się na Boga całkowicie, jest dla nas źródłem szczęścia. Największym źródłem wolności jest całkowite oddanie Bogu. Czyli to, co święci mówią o tym niewolnictwie wobec Maryi, o tym niewolnictwie duchowym, tutaj to jest pozytywny aspekt, to nie jest negatywny. Chodzi o to, że jeśli uznamy, iż Bóg jest, przepraszam się na bardzo za porównanie, bo ona nie mam innego, najdoskonalszym psychologiem, terapeutą, znaczy tym, który zna ciebie tak doskonale i ma środki tak doskonałe, że po prostu potrafi ci pokazać tę właściwą drogę dla twojej duszy, dla twojej duchowości, osobowości, to Pan Bóg to uczyni. Ale jedno musisz uczynić. Całkowicie zdać się na Niego. Zaufać. No i tutaj już jest kłopot. Dlatego, że w człowieku to ja, starego człowieka, nie tego zbawionego, tylko starego człowieka, nie poddaje się. Ja to widzę również w moim życiu duchowym. Zazwyczaj my jesteśmy tak nauczeni, że najpierw coś planujemy, a potem się modlimy, żeby Pan Bóg to pobłogosławił. To powinno być odwrotnie. Najpierw się modlimy, żeby Pan Bóg pokazał, co On chce, dopiero ja realizuję Jego plan. Ale to jest takie trudne. Poznałem dwie osoby, założyciele takich zgromadzeń we Włoszech. Jedno we Włoszech, jedno w Polsce. Tym osobom zupełnie te zgromadzenia nie wyszły. Rozmawiałem z tymi osobami, dużo oni się dzielili, temu zwierzali. Ta osoba w Polsce, po prostu to się nie mogło udać. Dlatego, że ta osoba miała wszystko wypunktowane, co stworzyć i tak dalej, cała reguła, całe zasady, modlitwy, wszystko już tam na 200-300 lat już zaplanowane, jak to zgromadzenie ma wyglądać. Tam nie było miejsca na słuchanie Pana Boga. Tam była tylko ta osoba. I to się nie uda. Próbowałem to mówić i mówiłem. Ale ta osoba po prostu tak ukształtowana jest, tak funkcjonowała przez całe życie, że robić tak, że żeby wszystko było dopięte do ostatniego punktu. No i niestety tam Duch Święty się nie mógł nijak dostać. A zatem błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. To znaczy, żeby być ubogim w duchu, to znaczy trzeba uwierzyć, że się jest bogatym. Wtedy, kiedy człowiek uwierzy, właśnie tak jak Jezus wierzył, że On wszystko posiada, bo On jest Bogiem, ale posiada miłość Ojca. Że On jako człowiek całkowicie należy do Ojca, który jest Panem tego świata i który te wszystkie rzeczy posiada. Wtedy, kiedy człowiek to zrozumie, zaczyna używać rzeczy tego świata jako rzeczy. Nie przywiązuje się do posiadania rzeczy. Nie mówi sobie, ja to muszę mieć, to muszę mieć, to muszę mieć, to muszę mieć. Nie. Jeśli to jest mi potrzebne, to będę miał. Bo jest to potrzebne. Do tego. To są rzeczy. Natomiast w momencie, kiedy człowiek się nastroi tak jak wielu ludzi w tym świecie i zacznie żyć duchem tego świata, to zacznie myśleć, że on musi mieć. On musi mieć. On nie może inaczej żyć. Dlatego, że nie ma tej perspektywy wolności. Ta perspektywa wolności od posiadania rzeczy pochodzi od Ducha Świętego. Bo Duch Święty stworzy pewną hierarchię wartości. Królestwo Boże, czyli ta wewnętrzna obecność Boga, jest najważniejsza. A rzeczy o tyle, ile po prostu one mi służą. I Duch Święty nam mówi na przykładzie życia Jezusa jeszcze ważną rzecz. Jezus rodzi się w rodzinie ubogiej. Nie w rodzinie bogatej. Dlaczego? To jest objawienie. Objawienie wolności. Jezus rodzi się jako Pan świata, jako Stwórca świata, jako druga osoba Trójcy Świętej. Rodzi się w świecie bogatym, nie chcąc niczego posiadać. Bo nam w ten sposób pokazuje, że kto należy sercem do Boga, to posiada wszystko. Wszystko. Czyli jeżeli jesteś synem i dziedzicem Boga, to masz to samo, co ma Bóg. Jezus odsłania nam, że tym, co naprawdę posiadamy, jest tylko Bóg. My rzeczy tego świata nie posiadamy, tylko je użytkujemy. I tutaj chciałbym, żebyście sobie to zapisali. I to czytali, i to sobie powtarzali. Złudzeniem jest, że człowiek coś posiada. Złudzenie. To jest złudzenie diabelskie. Dlatego, że my jako ludzie wytworzyliśmy pieniądz. Człowiek, zobaczcie, czy to się nie dzieje w waszych sercach, czy nie działo. Bo u mnie się to działo. Jak człowiek się nie napracuje, to wydaje mi się, że no nie ma zasług. Jak mu coś przychodzi lekko, to nie czuje smaku posiadania. Ale kiedy człowiek się napracuje i dostanie za to pieniądze i za te pieniądze coś kupi, jest taki zadowolony, że sam zapracował i sam kupił i sam posiada. Ale to mu nie wystarczy na zbyt długo. Bo to jest właśnie ta pokusa panowania, bo człowiek chce być panem rzeczywistości, panem swojego życia. Ale ponieważ mechanizm posiadania jest właśnie taki, stworzony przez ludzi, pracujesz, otrzymujesz pieniądze, kupujesz, posiadasz, jesteś panem, to człowiek wchodzi w ten kierat, praca, nieraz bardzo kosztem swojego zdrowia, praca, pensja, zakupy, posiadanie, delektowanie się tym i znowu. I tak cały czas. I ludzie widzą, że po prostu to zniewala, że ten kołowrót, ten kierat jest po prostu straszny. Ludzie uciekają, no właśnie na rekolekcję do Zakopanego. Bo mówią, no coś nieporządku, no coś ze mną źle, no nie mogę złapać tego smaku, tego szczęścia. Co? Chwycę rąbek tego szczęścia, już niby jest w porządku, że ucieka, no ucieka, no coś się dzieje. To jest ta tajemnica. Bo ty na tym świecie nie będziesz niczego posiadać. Świat rzeczy materialnych jest światem przemijającym, wymykającym się nam z rąk. I właśnie tę prawdę o tym, że my jedynie użytkujemy, powinniśmy być wolnymi wobec rzeczy, użytkować je, wielbiąc Boga. Więc wtedy, kiedy codziennie człowiek na modlitwie wielbi Boga za to, co posiada, czyli oddaje Mu i jest wolny. I on będzie tworzył wiele dzieł wspaniałych przy pomocy środków materialnych, ale będzie wolny, bo będzie Bogu oddawał. Oddawał to, co będzie nabywał. Czyli nie stanie się niewolnikiem tych mechanizmów, które stworzył człowiek, oczywiście zapominając o uwielbianiu Boga, oddaniu czci Bogu. Dlatego zobaczcie, jak Pan Bóg prowadzi już w Starym Testamencie człowieka. Ludzie składają w ofierze co? To z czego żyją. Zawsze z tych rzeczy, które posiadali, musieli to oddać. Dlaczego? Żeby być wolnymi. Pan Bóg chce, żeby człowiek był wolny, żeby jego duch był wolny, żeby był szczęśliwy. Żeby nie zapomniał, że rzeczy nie są bożkami. Że świat materialny nie jest bożkiem. Że nie możemy się przywiązywać do rzeczy materialnych. Dlatego właśnie takim moim pragnieniem, bo stworzyłem tę małą wspólnotę, która da Bóg się będzie rozwijać, rozrastać, jest to, żeby nie posiadać, żeby po prostu nasze domy należały do jakichś instytucji kościelnych, a my, kiedy po prostu trzeba będzie zmieniać miejsce, żeby to po prostu zostawić. To jest taki mój ideał, takie pragnienie, ale właśnie tutaj odsłania przed Wami ten mechanizm. Ten mechanizm ludzi bardzo niszczy. I ludzie się zastanawiają, no dlaczego nie są szczęśliwi? Mają wszystko, a nie są szczęśliwi. Ponieważ nie są wolni wobec tego, co mają. W momencie, kiedy stajemy się wolni wobec posiadania i myślimy, Panie Boże, to, co mam, jest darem od Ciebie. Już staniesz się wolny. Jeśli uznasz, że to, co masz, jest darem, i to się cieszysz, że Twoje zdolności, Twoje możliwości, że Pan Bóg dał Ci talenty, że dał Ci ludzi, dzięki czemu możesz to posiadać, ale to jest darem. I te dary napływają z różnych stron, od ludzi, od Ciebie, czy przez Ciebie, przez Twoje możliwości, talenty, inteligencje, zdolności. Również przez cywilizację. Ale to wszystko jest tym, co do Ciebie napływa. Ale jest zawsze darem. Nie ma dobra, które nie byłoby danym znakiem Pana Boga, dobroci Pana Boga. I właśnie wtedy, kiedy człowiek w to uwierzy, kiedy Duch Święty mu to objawi, on nie chce posiadać niczego, czego nie może posiadać. Rozumiecie? Nie chce posiadać czegoś, co jest na zewnątrz niego. Wszystkie rzeczy materialne, które są na zewnątrz nas, my ich nie mamy. My mamy jedynie to, co jest duchowe. Czyli mamy jedynie Boga. Mamy jedynie Boga, a Bóg nas chce posiadać. I wtedy, kiedy mamy w sobie i jesteśmy wypełnieni Bożą miłością, a nie Bożym przymusem, nie jakimś naciskiem, wówczas jesteśmy szczęśliwi. Bo wszystko, co jest, jest jakimś powodem do uwielbiania Boga i do wdzięczności. A wtedy, kiedy człowiek czuje się obdarowany, to jest szczęśliwy. No, dzisiaj tym, co bardzo warto podkreślić, jest właśnie spojrzenie na drogę Jezusa ku krzyżowi. Święty Jan Ewangelista buduje tak swoją Ewangelię, to jest przepiękna kompozycja, którą już poznawaliśmy razem z wspólnotą Światła po Taboru. Święty Jan Ewangelista się pokazuje, że droga Jezusa, ta ziemska, ona cały czas zmierza ku krzyżowi. Że właściwie ta droga prowadzi do krzyża, który nie będzie porażką. Jest to droga odkupienia. To znaczy Jezus przyszedł po to, żeby nas odkupić. Ale odkupić nas przez krzyż. I wtedy, kiedy spojrzymy oczami Jezusa, wtedy widzimy, że pewne rzeczy, czy pewne drogi, które są trudne, służą jakiemuś dobru. Na przykład nie ma kompozytora, który nie przeszedłby drogi jakiego wysiłku, pracy, ćwiczenia itd. A on wie, że to prowadzi do celu, czyli do zdobycia odpowiedniej wiedzy na temat muzyki, do umiejętności grania. Ktoś, kto uczy się języka, wie, że musi wkuwać słówka, żeby posługiwać się danym językiem. W wymiarze mega Jezus wie, że przyszedł po to, aby nas odkupić i że tym momentem będzie krzyż. Wtedy, kiedy widzimy, że nasze wysiłki, nasze trwanie przy Bogu jest trudne, ale prowadzi do osiągnięcia największego skarbu, jakim jest po prostu mieszkanie w Bogu, zanurzenie się w Bogu jak w oceanie, wtedy żadne wysiłki nie są za trudne. Oczywiście one odczuwają ich ciężar. Natomiast dopóki tego sobie nie uświadomimy, że naszym celem jest Bóg i posiadanie Boga, to wówczas się zatrzymujemy zawsze w pół drogi. Zawsze jakikolwiek ciężar będzie nas przygniatał. I my jako ludzie mamy niesamowitą skazę, mianowicie baśniowego wyobrażenia o życiu. Skąd to się wzięło? Być może, że z tego czasu, kiedy byliśmy w raju. Ale w literaturze wszelkiej. Ludzie marzą o takich miejscach na świecie, gdzie nie byłoby trudu, wysiłku, pracy. No człowiek opływa tylko w dobra, wszyscy mu usługują i on jest zadowolony. I przy setkach i dziesiątkach rozmów moich, na przykład z osobami konsekrowanymi, z siostrami zakonnymi, z księżmi, z małżonkami, w kryzysie, z tymi, którzy chcą porzucić swoją drogę, na przykład albo małżeństwo porzucić, albo porzucić zakon, powtarza się ciągle ten sam, 99,5% ten sam motyw. To wyobrażenie, że istnieje gdzieś miejsce w świecie, które mi da szczęście, wolność od trudów, od zmagań, gdzie spotkam ludzi, aniołów, gdzie nie będzie już panował grzech, gdzie nie będzie egoizmu, gdzie nie trzeba będzie walczyć o swoją wiarę, gdzie nie będzie trzeba w ogóle, po prostu takie wyobrażenie jakiegoś takiego raju, którego nie ma. Pewna sytuacja, o której powiem, mianowicie otóż pewna osoba, która jaki jest czas?
Za pięć?
No to będę powoli lądował. Pewna osoba no, opuściła zakon na okres próby. No i tam zgromadzenie pozwoliło jej na pracę. No, w pewnym ośrodku, nie chcę mówić szczegółów, bo to nie chodzi o to. Ta osoba poszła do pracy. Miała rok czasu, czy nawet dwa, na takie rozeznanie. No i skarży się do mnie, czy ci ludzie są okrutni. Jaki jest egoizm? Jak po prostu nie ma współpracy w tym miejscu pracy? Co za ludzie, ale jeszcze nie odpuszcza i ciągle marzy, że może ja zmienię pracę, może gdzieś tam będzie jakiś taki, że spotkam takich ludzi, gdzie wszyscy będą cacaniowy. No i w któregoś momencie, chociaż jestem niespotykanie spokojny człowiek, ale naprawdę ta osoba mnie wyprowadziła z równowagi. Ja mówię, proszę, niech siostra się otrząśnie z tego snu. Siostra jest na ziemi. No i tam wtedy takie to moje jakoś tak jej pomogło. No i na szczęście wróciła. Wróciła po tych dwóch latach. Pobijana, ale szczęśliwa. Że odkryła, na czym polega rzeczywistość. Że to jest właśnie pielgrzymka pomiędzy ludźmi pełnymi Boga i ludźmi pełnymi siebie. Nie ma raju tutaj. Po prostu grzech, egoizmu, zapatrzenia w siebie, chciwości. Tak ranią ludzi. Ale nawet tak czasami upartość, że człowiek się trzyma swojego zdania, na przykład poznaje kategorie ludzi. I to jest straszne, to jest rodzaj zniewolenia. Rodzaj upartość. Chociażby papież powiedział, Pan Jezus by się objawił, te osoby nie uznają żadnego zdania. Musi być ich. To jest straszne zniewolenie. Są osoby, które nigdy nie zmieniają swojego zdania. Kiedyś mi taka jedna pani, właśnie to w kazaniu mówiła, przebyłem wtedy wikariuszem w Zamościu, mówi, proszę księdza, ksiądz dotknął takiego problemu, bo on do mnie. Od 20 lat jesteśmy małżeństwem. Mój mąż popełnia błędy, jak ja człowiek, ale nigdy się jeszcze nie przyznał do Boga. Zawsze jestem albo ja winna, albo nasze dzieci. To są właśnie te sprawy, które biorą się z tego, że człowiek jest skoncentrowany na tej rzeczywistości. W momencie, kiedy wiemy, że tylko posiadamy Boga, nic tutaj, stajemy się wolni wobec opinii, dążeń, trendów i tak dalej. Po prostu wchodzimy z wolnym duchem i wtedy naprawdę stajemy się panami. Wtedy stajemy się panami w każdej sytuacji. Z wolnym duchem. Że my jesteśmy w stanie coś zrobić, ale nie stajemy się zależni od układów relacji, od warunków danego miejsca. Człowiek, który już to widzi, takiego człowieka trudno pozbawić szczęścia. Po prostu. Taki człowiek panuje, widzi, ma dystans wobec siebie, potrafi żartować się. Tak jak taka moja znajoma, wspaniała osoba, pani Lucja, ona w Niemczech mieszkano, w ubiegłym roku odeszła do Pana. Kiedyś, to już dawno temu, pokazuje mi miejsce na cmentarzu, mówi, tutaj będę obok męża pochowana. Wykupiłam grób na 20 lat, a potem nie przekopię. Taki dystans zawsze z takim żartem, z humorem. Wielki dystans do siebie, wielka wolność, wielka radość. Wszystko w Panu. Zaufanie Panu. To jest to ubóstwo ducha. Ja nic nie posiadam i nic nie chcę posiadać z tego świata. Ja chcę tylko posiadać Boga i chcę, żeby Bóg mnie posiadał. O Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków.
Tak, teraz będziemy w kapłance.